Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzisiaj kolejny temat dotyczący opieki nad osobami starszymi, aged care. Ostatnim razem z panem Michałem Brantem, który jest moim dzisiejszym gościem, rozmawialiśmy na temat opieki udzielanej osobom starszym w ich domach, a dzisiaj temat opieki w ośrodkach opieki. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, pani Doroto, witam słuchaczy.
Ile kosztuje taka opieka w ośrodku aged care? Jeśli ktoś nie może już mieszkać w swoim domu, jeśli opieka, którą otrzymywał w swoim domu, jest niewystarczająca i musi się przenieść do ośrodka aged care, czy na to sobie może emeryt pozwolić? Ile to kosztuje?
Bardzo częste pytanie właśnie wśród osób, które myślą o tym. Opłat jest kilka, ale powiem, że tą najważniejszą opłatą, którą jakby spędza sens powiek osób, które, znaczy rodzinie, która musi, która planuje taką, powiedzmy, osobę wprowadzić do systemu aged care, jest bond. Czyli dzisiaj to się nazywa, oficjalna nazwa to jest refundable accommodation deposit. Po prostu to jest wielka suma pieniędzy, którą trzeba wpłacić, aby uzyskać miejsce czy pokój w residential aged care. Jak duże są te sumy? To jest właśnie takie duże pytanie. No, te sumy są liczone w setkach tysiącach dolarów. W tej chwili przepisy są takie, że do 550 tysięcy dolarów może być wysokość bondu, aby wejść do danego ośrodka, ale są też i wyższe ceny. Ale jeżeli taki ośrodek chce wziąć więcej niż 550 tysięcy, musi dostać zezwolenie od rządu i musi co jakiś czas uzasadnić, dlaczego ten bond jest większy. Więc w praktyce spotkałem się z bondami, które były nawet do miliona dolarów. Tak więc głównie no, wysokość bondu zazwyczaj jest uzależniona od lokalizacji tego miejsca i od standardu, powiedzmy, w jakim znajduje się miejsce, czy pokój, czy serwis, czy tak dalej.
Czy bond jest obliczany na podstawie jakiejś formuły?
Nie, bondy sobie wyznaczają same ośrodki, tak? Jak najbardziej. Oczywiście jest to, można powiedzieć, tak by market kompetytywny, samoregulujący, więc wiadomo, że jeżeli ośrodek za dużo poprosi za bond, no może nie mieć klientów, tam więc musi być względnie kompetytywna cena. W tej chwili wiemy, że najczęstszą sumę, z jaką ja się spotykam, to są bondy w wysokości od 300 do 550 tysięcy dolarów. To jest taka jakby najczęściej spotykana suma. Powiem może taką ciekawostkę, że nie każdy musi ten bond zapłacić.
No właśnie, kto podlega opłacie za ten bond?
Jest taka formuła, która jest używana do tego, żeby określić, czy dana osoba musi w ogóle płacić ten bond. Jest to liczone na podstawie, jaki jest majątek danej osoby, jakie są jej zasoby. Powiem w skrócie, bo nie możemy wytłumaczyć całej formuły na antenie. Jeżeli patrzymy na osobę, która jest, powiedzmy, single, czyli jest sama, tak? Jeżeli osoba ma własny dom, może być pewnie, że będzie musiała zapłacić bond.
Czyli jeśli ma dom w Australii, który jest warty milion dolarów, pół miliona, 600 tysięcy, milion, mieszkanie.
Jedyne osoby, które może nie będą musiały płacić bondu, które mają własny dom, to są osoby, których dom jest wart mniej niż 167 tysięcy.
To jest po prostu niemożliwe w tej chwili.
Raczej rzadko, bardzo rzadko spotykane. Powiem, że najczęściej osoby, które nie płacą bondu, to są osoby, które nie mają własnego domu, które powiedzmy mieszkają na wynajętym mieszkaniu albo rodziny czy tak dalej. Mają małe zasoby superannuation, małe zasoby na koncie. Osoby, które mają mniej niż właśnie tą sumę około 167 tysięcy dolarów na koncie superannuation czy tak dalej.
Które mają mniej niż 160 tysięcy, tak?
167 tysięcy, dokładnie.
167, tak? W sumie wszystkie assets, tak?
Czy, dokładnie.
Czy to jest gotówka, czy to jest nieruchomość, wartość ogólna wszystkiego razem nie powinna przekraczać 167 tysięcy australijskich dolarów.
Zgadza się. Więc no, jak sami się stwierdzili, to mało kto ma własny dom, by się zakwalifikował. Aczkolwiek, jeżeli mamy sytuację, że jest to małżeństwo, jedna osoba zostaje w domu, a jedna idzie do aged care, no to w tym wypadku ten dom jest jakby zwolniony z liczenia do tych assets, dlatego że, no wiadomo, w tym domu pozostaje ktoś, kto dalej musi w nim mieszkać. Mm-hmm. Więc patrzymy tylko na superannuation tej osoby, która wchodzi i na połowę wartości konta bankowego, czy jakichś innych inwestycji itd.
Czy ośrodki opieki aged care mogą odmówić miejsca osobie, która nie ma pieniędzy na bond, a chciałaby przenieść się do danego ośrodka?
Bardzo dobre pytanie to jest, bo jest rozporządzenie, które mówią, że nie mogą odmówić. Każdy ośrodek musi mieć co najmniej minimalną ilość jakby łóżek, oni to mówią, czyli beds, które są dla osób, które nie płacą bondu. Mm-hmm. Jest to pewna proporcja, która musi być zachowana. Aczkolwiek w praktyce wygląda to tak, że
te miejsca mogą być zajęte.
Musimy czekać, aż się zwolni, a wiemy, mm-hmm. jak one się zwalniają. Możemy się domyśleć. Albo może być tak, że powiedzmy dany centrum aged care ma kilka, powiedzmy, budynków i jest jeden budynek może o niższym standardzie, który ma właśnie takie łóżka dla osób, które nie płacą bondów. To mogą być, zazwyczaj są to pokoje dzielone z innymi osobami, nie są to pokoje indywidualne, bardzo rzadko to się zdarza. Osoby, które nie płacą bondu, rzadko kiedy kwalifikują się na pokój osobny. Zazwyczaj mają to pokój
indywidualny,
wspólny.
Czy tak. Zwykle mieszkają z kimś
tak,
wspólnie.
Zgadza się, tak. Co jakby prowadzi nas do takiego innego ciekawego zagadnienia, bo załóżmy, że mamy taką sytuację, że osoba się normalnie by zakwalifikowała na to, żeby nie płacić bondu, mm-hmm. ale załóżmy, że może rodzina by chciała, żeby ta osoba poszła w jakieś miejsce, nie wiem, bardziej wygodne, czy bardziej eleganckie.
Fajniejsze, o wyższym standardzie.
Dokładnie, może gdzieś bliżej. I wiedzą, że żeby takie miejsce dostać, muszą zapłacić ten bond. No ale jeżeli taka osoba zostanie oszacowana przez urząd Centrelink, oni stwierdzą, no niestety pan czy pani nie musi płacić bondu, no i już tej decyzji nie można cofnąć. Ale jest taki manewr, jaki można wykonać. Rodzina może takiej osobie wpłacić na konto.
Mimo tego, że ona sama nie posiada tych środków, dokładnie. To ktoś za nią może
ktoś
wpłacić
za nią
te
może
środki.
Wpłaci na konto, powiedzmy, bankowe jakąś większą sumę, żeby przekroczyć ten pułap 187 tysięcy i w tym momencie ta osoba automatycznie musi płacić bond, gdziekolwiek nie pójdzie. Potem te pieniądze mogą być, powiedzmy, wykorzystane za płacenie tego bondu. Pamiętajmy o tym, że bond...
No ale co, wtedy ten bond wynosi te całe 167 tysięcy, jakie posiada?
No bond już będzie zależał od tego, jaką sumę sobie zażąda dany ośrodek za
czyli
dany
to też rodzina musiałaby zorganizować te $500,000 tego bondu.
No właśnie, i to jest też, i to jest coś dobrze właśnie zastanowić, zanim to zrobimy taką decyzję, czy przede wszystkim, czy chcemy, żeby...
No rodzina musi po prostu być na tyle bogata, żeby mogła sobie na to pozwolić.
Więc jak to mówią, musimy mierzyć siły na zamiary. Czy jeżeli jest takie miejsce, które ma wysokie bondy, chcielibyśmy, żeby tam był rodzic, czy ktoś inny z
rodziny. Wysokie bondy, wysoki standard, tak?
Dokładnie. No musimy znaleźć te pieniądze w tym wypadku. Powiem jeszcze taką inną ciekawą rzecz, że to, że bond w danym miejscu, powiedzmy, kosztuje $500,000, a mamy tylko 300 tysięcy środków, mm-hmm. to nie znaczy, że nie możemy tam wejść. Bo jest taka możliwość, że możemy zapłacić tylko te 300 tysięcy, albo i mniej, a na różnicę możemy dostać pożyczkę od samego ośrodka, który ma to miejsce. I to działa w ten sposób, że ta pożyczka jest regulowana.
Regulowana przez rząd,
przez rząd, tak. Mm-hmm. Tam jest procent 4,98% na rok. I ten oprocentowanie jest ściągane z bondu, któryśmy wpłacili.
Mm-hmm. Tej części bondu wpłaconej przez nas samych.
Dokładnie. Czyli powiedzmy, wpłacamy 300, brakuje nam 200.
I pożyczamy 200 na te 5%.
Zgadza się. I ten oprocentowanie ściąganie z tego bondu 300, któryśmy zapłacili. Dopóki to się nie skończy,
to możemy tam mieszkać.
Jak się skończy, to są
to
inne
będzie
procedury.
Problem, tak?
Tak, w tym wypadku. Bo przypomnę naszym słuchaczom, że bondy są zwracane do estate osoby zmarłej. Dlatego one się nazywają refundable accommodation deposit, bo są zwracane. No chyba, że cały bond został zjedzony przez to oprocentowanie.
Przez to oprocentowanie i tą pożyczkę.
Zgadza się.
A jeśli to jest bond, który zapłaci rodzina za tą osobę?
No i to jest właśnie ważny punkt, o którym musimy pamiętać, bo załóżmy, dana osoba miała kilkoro dzieci, jedno dzieci było bardziej zamożnych i powiedziało, że zapłaci
ten bond,
tak? I zapłaciła powiedzmy te $500,000 tego bondu. W momencie, gdy ta osoba odchodzi, tak? I ten bond jest zwracany, on nie jest zwracany do osoby, która go zapłaciła, tylko jest zwracany do tak zwanego estate, czyli do jakby majątku osoby zmarłej.
Do kasy majątku, tej danej osobie, która zmarła.
I w tym wypadku jest, jeżeli ta osoba, która zapłaciła za bond, chce dostać te pieniądze z powrotem, jest bardzo ważne, żeby zmienić testament, aby w testamencie właśnie zapisać, że oddaję $500,000 temu dziecku.
No, z tytułu
zostanie,
tego
jest
bądu,
dzielona
tak.
Na równe części dla innych, powiedzmy.
Pozostałych
jako
dzieci.
Tak, tak, tak. Więc musimy przemyśleć kilka spraw.
Dziękuję za rozmowę.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.